nad Kaczyńskim.
Ale ja właśnie chcę o tym powiedzieć. Chcę o tym powiedzieć, że Kaczyński wtedy, panie redaktorze, nie odgrywał roli politycznej. A rolę polityczną, nazwijmy to po obydwu stronach...
Bo znalazł się poza Sejmem w 93
roku. Dokładnie, nie tylko. Nie miał takiego wpływu poza tworzeniem rządu mazowieckiego. Wtedy rolę polityczną, zarówno przy okrągłym stole, jak i przez te lata 90. po obydwu stronach odgrywali ludzie mający poczucie odpowiedzialności za Polskę, za Rzeczpospolitą i za Rzeczpospolitą demokratyczną i praworządną. Z jednej strony było to całe środowisko związane właśnie z Bronisławem Geremkiem, Tadeuszem Mazowieckim, Adamem Michnikiem, można by wymieniać, Władysławem Frasyniukiem. Z drugiej strony całe środowisko ludzi, którzy wtedy po stronie Libicy byli relatywnie bardzo młodzi, z Aleksandrem Kwaśniewskim, z Markiem Borowskim,
Włodzimierzem
Cimoszewiczem i tak dalej, i tak dalej. I tam było poczucie, że właśnie trzeba się porozumieć w imię najwyższego interesu ojczyzny, traktowanego jako ogół obywateli. Bo wtedy też były podziały, też te wybory były nie tak jednoznaczne. No właśnie. Stąd, jak mówimy dzisiaj o momencie konstytucyjnym, wtedy ten moment konstytucyjny był. Bo była
myśli
wola...
Myśli pan, że właśnie.
Była wola porozumienia
się. Moment konstytucyjny?
A no właśnie. Konstytucja, drodzy państwo, bo często się mówi, ach, nie ma instrumentów prawnych przeciwko łamaniu konstytucji. No dlatego, że konstytucja to jest umowa. To jest swoistego rodzaju umowa wszystkich obywateli dotycząca porządku ustrojowego w państwie.
No dobra.
I jeżeli przyjmujemy, że wszyscy tę konstytucję przestrzegamy, to już nie można wprowadzić innych, bardziej takich restrykcyjnych metod, jak tylko kwestii odpowiedzialności konstytucyjnej. Dzisiaj mamy taką sytuację, i ta sytuacja nie jest nowa, bo od roku 2015, a była też jej początki w roku 2005 do 7, że jedna strona, właśnie ta, którą kierował i kieruje wspomniany przez nas polityk, zaczęła celowo, moim zdaniem, tę konstytucję łamać, chcąc zmienić ustrój, a że nie mieli możliwości zmiany konstytucji, która obowiązywała, to zmieniali konstytucję ustawami, czyli psuli wszystko, co
albo
można było psuć.
Po prostu.
Cały system ustrojowy sądownictwa zepsuł.
Dobra,
no,
ale nie.
Sekundkę, ale to jest bardzo ważne jeszcze dzisiaj. Ostatnie zdanie. No i teraz jest pan prezydent Karol Nawrocki, który powiedział, bym ten system psucia konstytucji jeszcze udoskonalił, bo on nie tylko przy pomocy swoich akolitów, którzy go wspierają, psuje konstytucję, ale on jeszcze powiedział, bym twórczo mówi, ja ją celowo psuję, bo ja chcę mieć ten system prezydencki i chcę być jedynowładcą.
No dobra. Ale chciałbym wrócić do tego 97 roku. Jak to się właściwie udało? Bo mieliście komisję konstytucyjną, oczywiście, w której większość miała Lewica i PSL, to zrozumiałem. Mm-hmm. Ale mieliście komisję konstytucyjną, w której był też na przykład Leszek Moczulski, radykalna prawica, prawda,
wznosząca... Andrzejewski, tak. Juliusz
jeszcze
Andrzejewski.
Chciałem przypomnieć o Moczulskim, prawda?
Tak.
Na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści.
Tak, dokładnie.
To o panu na przykład,
dokładnie,
między innymi.
Tak.
Tak. Był Rokita, który za chwilkę pędził po prawej bandzie, już się szykował do tego. Była bardzo konserwatywna pani Grześkowiak, bardzo konserwatywna pani Suchocka, bardzo konserwatywna pani...
Konserwatyzmem to nie przesadzajmy.
I tak dalej. Teraz udało się, jak to się udało, że powstał ten projekt i został zaakceptowany. Teraz możecie państwo zobaczyć na transmisji wideo na YouTubie i na naszej stronie twarz Ryszarda Kalisza, który udaje Jokera. No.
Udało się z kilku powodów. Jak już powiedziałem, ten pierwszy powód już
że ludzie byli poważni.
Drugi powód, prace Konstytucji, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego od samego początku uwzględniały 8 projektów. 8 projektów wyjściowych.
Projekty i to już było, trzeba przypomnieć, po 4 latach pracy wcześniejszych komisji
Geremka przede wszystkim.
Tak, wcześniejszych.
My uwzględniliśmy dorobek. Wcześniej w latach 91-93 pracowała komisja konstytucyjna pod kierunkiem profesora Bronisława Geremka. Ona miała już swój dorobek i ten dorobek w pełni został uwzględniony. Wcześniej były prace nad tak zwaną małą konstytucją, która tam wprowadziła zasady współdziałania naczelnych władz. To też zostało uwzględnione. I wszystkie 8 innych projektów, między innymi projekt Solidarności, taki bardzo właśnie idący już wtedy w kierunku bardziej władzy prezydenckiej i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie 8 projektów było dyskutowane. I te 8 projektów było omawiane. Wszyscy wtedy mieli prawo w ramach normalnej debaty parlamentarnej. Pamiętam zresztą wypowiedzi profesor Grześkowiak, czy właśnie szczególnie Piotra, mojego kolegę i przyjaciela, mogę powiecieć,
mecenasa
Andrzejewskiego, bardzo takie właśnie energiczne i to wszystko było brane pod uwagę. Ta konstytucja, ona jest wynikiem właśnie elementów, które pochodzą z tych wielu projektów. Inaczej mówiąc, każdy mógł się wypowiedzieć. I to nie było tak wtedy na lewicy, że lewica była zamknięta na argumenty. Lewica miała wtedy...
Lewica jeszcze wiedziała, że może mniej.
No właśnie, tak, pan ma rację.
Teraz nikt nie wie, że może mniej.
Te słynne zdanie Ewy Milewicz, na które wielu moich kolegów się bardzo wzdrygało, to ono moim zdaniem po okresie PRL-u miało swoje olbrzymie znaczenie jednak, dlatego że niezależnie od tego, że my wszyscy w naszych biografiach Aleksander Kwaśniewski, Marek Borowski, Włodzimierz Siemoszewicz czy ja chcieliśmy zawsze demokratycznej Polski. Chcieliśmy zawsze tego, aby Polska była krajem dla wszystkich obywateli.
To był moment na autoreklamę, ale teraz...
Chcę powiedzieć,
czy to się da powtórzyć?
No właśnie teraz nie. Teraz się tego nie da powtórzyć. Bo po pierwsze, nie ma czegoś takiego dzisiaj, jak rozumienie czy zrozumienie swoich błędów od roku 2015. Całe środowisko pisowskie i postpisowskie.
Znaczy,
takie
pan
środowisko...
teraz chce powiedzieć, że Kwaśniewski rozumiał błąd stanu wojennego, a Kaczyński nie rozumie błędu Ziobry.
Dokładnie. Dokładnie tak. Właśnie o tym my mówimy. Że wtedy lewica, która odgrywała decydującą rolę, wygrała wybory i odgrywała decydującą rolę w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, była już po daleko idącej refleksji, podającej swoich błędów i jednocześnie historii.
Czyli pokora.
Pokora, ale jednocześnie też świadomość swoich przemyśleń i świadomość stania na gruncie ówcześnie też panujących w Europie wolnościowych, demokratycznych tendencji,
no, to był
przyznających,
czas w Europie,
uznających obywatela i jego prawa i wolności za podstawę państwa. A dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie tak naprawdę to widać szczególnie w zakresie sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Nawrocki i cały PiS, oni jeszcze są bardziej buńczuczni w tym chęci udoskonalenia destrukcji państwa, a nie rozwiązania tych problemów. U nich nie ma żadnej refleksji, żadnej pokory, że to oni wprowadzili ten chaos, że to przez nich ludzie czekają latami, powiem to wprost, 4 lata się czeka na rozstrzygnięcie kasacji w Sądzie Najwyższym.
No ja miałem prostą sprawę tak dalej, no. Z dziennikiem.
No to ale mówię panu. No.
Z Gazetą Polską codziennie. I to, że nie,
ale wie pan, jeszcze jest niezwykle ważna
lat.
Rzecz w kontekście chociażby przedwczorajszego orzeczenia
ETPC. Musimy iść do przodu.
Nie, ale to ja powiem jedno zdanie. My bardzo wtedy chcieliśmy być również w Unii Europejskiej. I jak ja słyszę ministra Boguckiego, który mówi, że bo oni mają najwyższą umiejętność, to trzeba Boguckiemu oddać, mówienia rzeczy, które w słowach są prawdziwe, ale w znaczeniu kompletnie fałszywe. Mówimy o tym, Bogucki powiedział o tym, konstytucja jest najwyższym prawem, żadne inne sądy nie będą nam mówiły, co robić. Tylko że ta konstytucja przewidywała, że możemy zawrzeć umowę międzynarodową i wejść do organizacji międzynarodowej i wtedy przepisy tej organizacji międzynarodowej są dla nas obowiązujące, ale dla władzy, również orzeczenia sądowe. Ale... I on tak manipuluje opinią publiczną, że
ale kurczę pieczone,
trudne przykro.
Panie mecenasie, to się nie przyjęło w Polsce. Słyszałem, czytałem wypowiedź ministra Sikorskiego, który przecież nie jest od Boguckiego, ani od Nawrockiego, no. Który mówi, że to hańba, żeby obce trybunały musiały wydać taki wyrok. Jakie obce trybunały?
Nasze trybunały, no właśnie, bo my jesteśmy istotą Unii jako państwo, no i właśnie, obywatele. No każdy akurat, Polak w paszporcie ma obywatelstwo Unii Europejskiej.
To jest akurat Rada Europy, a nie Unia. Ale
a, przepraszam,
nie ma
tu pan ma rację. Ale to od tego dobra. Przejdę. Nie, nie, bo to, żeby była jasność.
Stop, zmieniamy chcę, temat. Błagam,
ale nie, bo ja wyjdę na tego, co nie zna prawa. W 93 roku...
W 93
roku... Weszliśmy do Rady Europy, przyjmując Europejską Konwencję Praw i Wolności Obywatelskiej i wszystkie przepisy Rady Europy. I na tej podstawie rząd i wszystkie organy władzy muszą przestrzegać orzeczeń i wykonywać Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przepraszam za tę wcześniejszą pomyłkę, ale to w ferworze dyskusji.
W ferworze dyskusji musimy jedną rzecz ustalić. Mhm. Prezydent Kwaśniewski, którego ja wam bardzo szanuję, uważam, to jest jeden z najmądrzejszych polityków, jakiego widziałem za mojego życia. Tuż za Gerenkiem. To proponuję, żeby powołać w Sejmie komisję konstytucyjną i zacząć refleksję, jak mówi. Z tego, co pan mówi, by wynikało, że to jest absurdalne, bo dziś już się po prostu nie da, bo zdziczeliśmy. Myli się Kwaśniewski, czy by pan jednak próbował?
Aleksander Kwaśniewski również w okresie prezentury ma taką trochę, powiedziałbym, idealistyczną wizję, że się wszystko da. Że się wszystko da. Ja jednak uważam, że ta komisja może funkcjonować, ale jak pan spojrzy na w ogóle pracę komisji tych śledczych, komisji sejmowych i zobaczy tą dyskusję, która tak naprawdę sprowadza się do argumentów ad personam, pan jest taki, siaki, siamty, to wydaje mi się, że nie da. Najpierw, jeszcze raz powtarzam.
Najpierw trzeba się ucywilizować, a potem pisać konstytucję.
Najpierw musimy mieć punkt wyjścia. Punktem wyjścia jest to, że wszyscy, również prezydent Nawrocki, również PiS, również rząd, również wszyscy, umawiamy się, przestrzegamy konstytucji. Dokonujemy... No właśnie, widzi pan.
Widzę, pan,
i pan się zgadza
mówi,
ze mną,
mój
że...
Ulubiony, już kończymy. No. Mój ulubiony przykład z konstytucji. Wspólnotę samorządową tworzy ogół mieszkańców.
Mówi pan.
Nigdy w życiu ogół mieszkańców nie był dopuszczony do wyborów samorządowych, tylko obywatele.
Nie ma racji.
Mam rację.
Nie, każdy członek Unii Europejskiej. Każdy obywatel państw Unii Europejskiej.
Tylko obywatele Unii Europejskiej.
Tak.
Tylko.
Tak.
A Ukraińcy nie. Chociaż mieszkają i są mieszkańcami.
I ja akurat uważam, że to jest bardzo duży...
delikt konstytucyjny.
Dokładnie. Trzeba to przemyśleć i zmienić ustawę.
No to teraz musimy my już niestety przerwać ten wątek, ale będziemy do niego wracali. 8:18 informacje, po nich komentatorzy.
Autopromocja. O podróżach bez przewodników w ręce.
O kulturze bez pozy obowiązkowego zachwytu.
O trendach i zjawiskach, czyli o tym, że świat się zmienia i o tym, że nie zawsze te zmiany rozumiemy.
Na pewno wiemy jedno.
Rozmowa to najlepszy pretekst, by wymigać się od sprzątania
i wspólnie spędzić sobotnie przedpołudnia.
Wspólna sobota. W każdą sobotę tuż po 10:00.
W tej audycji podróżujemy,
oglądamy
i czytamy. Anna Sobańda
i Rafał Turowski. Zapraszamy.
Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W najbliższych dniach do Rady Nowej Konstytucji powołane zostaną kolejne osoby w ramach grup eksperckiej i politycznej. Radę w niedzielę powołał prezydent Karol Nawrocki. Celem tego zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji. Prezydent i jego otoczenie mówią o momencie konstytucyjnym. Moment konstytucyjny to był w 1997 roku, mówił w poranku TOK FM były szef kancelarii prezydenta, mecenas Ryszard Kalisz, który pracował nad obecną konstytucją. Wtedy Polska była bardzo podzielona, ale było poczucie, że trzeba się porozumieć w imię najwyższego interesu ojczyzny, traktowanego jako ogół obywateli, dodawał Kalisz. Jak twierdzi, kilka lat temu jedna strona zaczęła celowo tę konstytucję łamać, chcąc zmienić ustrój, a prezydent Karol Nawrocki udoskonalił jeszcze ten system psucia konstytucji. A z sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu wynika, że 60% Polaków dobrze ocenia obowiązującą konstytucję, 22% źle, a 18% nie ma zdania. 42% badanych stwierdziło, że nie ma potrzeby uchwalania nowej konstytucji, 37% opowiedziało się za zmianą. Co piąty Polak nie miał zdania na ten temat. Rosja kontynuowała w nocy ataki na ukraińskie pozycje na froncie, co świadczy o tym, że Kreml nie ma żadnych zamiarów przerwania ognia, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej rosyjski resort obrony informował o zawieszeniu broni od 8 do 10 maja. Jutro w Moskwie ma odbyć się parada wojskowa z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa. Czas na sport.
Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy już finalistów wszystkich europejskich pucharów. O triumf w Lidze Europy powalczą Freiburg i Aston Villa. Niemcy pokonali wczoraj Bragę 3-1, a Anglicy Nottingham Forest 4-0. W Lidze Konferencji w finale spotkają się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy wygrali z Shakhtarem Donieck 2-1, a Hiszpanie ze Strasburgiem 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Do zakończenia sezonu w Ekstra klasie. Pozostały już tylko 3 kolejki. Na razie wiemy jedynie, że do pierwszej ligi spadnie na pewno Termalik Kalnieciecza. Mistrzem może zostać już w ten weekend Lech Poznań pod warunkiem, że wygra dziś z Arką Gdynia, a jutro Górnik Zabrze nie pokona Zagłębia Lubin, a Jagiellonia Białystok pogoni Szczecin. Granie rozpoczniemy jednak w Częstochowie, gdzie Raków o 18:00 podejmie dziś Koronę Kielce. Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi Dawid Kroczek, który ostatnie miesiące przepracował w dziale skautingu Rakowa.
To nie było wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o jakby cały ten proces. Zadzwonił właściciel Michał Świerczewski z jasnym jakby pytaniem, czy no widzimy tutaj jakby wspólną współpracę na te kolejki, które zostały do końca. Wiedziałem, co się dzieje w klubie, no bo jakby też taką funkcję pełniłem, więc to też nie było żadne nic nowego i nie trzeba się do tego też jakoś specjalnie przygotowywać, no bo jesteś na bieżąco w takich działaniach.
Jutro niezwykle ważne mecze w kontekście walki o utrzymanie Widzew Łódź podejmie Lechia Gdańsk. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich za 4 lata. Mówi przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.
We will vote for the program in June.
Głosowanie nad programem odbędzie się wprawdzie w przyszłym miesiącu, ale już podjęliśmy decyzję, że nie znajdą się na tych igrzyskach żadne sporty letnie ani dyscypliny łączone. Program będzie obejmował wyłącznie sporty na śniegu i lodzie. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i kolarstwo gravelowe. Obrońcy tytułu, piłkarze ręczni Magdeburga po raz drugi pokonali PiK Szeged i uzupełnili stawkę uczestników turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W czerwcowej imprezie w Kolonii zagrają również Olborg, Fixe Berlin i Barcelona. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
Dziś będzie raczej pochmurno, choć może się też przejaśniać. Miejscami może też przelotnie popadać. Na południu możliwe za to burze od 8 do 12 stopni, na północy około 15 w większości kraju, najwyżej 20 na południowym wschodzie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
O, teraz Państwo słyszeliście, jak się wymawia nazwisko Daria Al-Shehabi, nasza pierwszy raz występująca tak, w tym dobry. Poranku komentatorka. Poza nią jest też Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej i Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej. Powiem jeszcze tylko, że Daria pracuje w dzienniku Gazecie Prawnej i że teraz jest 26,5 minuty po 8. I zaczynamy. Dużo nowych wątków. Zdecydowałem się, żebyśmy zaczęli od konstytucji, bo wydaje mi się, że to jest bardzo poważna sprawa. Z jednej strony mamy kryzys konstytucyjny polegający na tym, że konstytucja jest w Polsce nawykowo nieprzestrzegana. W różnych fragmentach, w zależności od tego, kto rządzi, to nie przestrzega innych fragmentów konstytucji. Jak wiemy, PiS skupił się na wymiarze sprawiedliwości i konsekwentnie idzie w tę stronę. No ale pan prezydent zainicjował coś, co można by nazwać refleksją konstytucyjną. W formie może niezbyt refleksyjnej, ale jednak temat się pojawił. No i Aleksander Kwaśniewski na przykład mówi, że trzeba by w Sejmie powołać komisję konstytucyjną i rozmawiać i tak dalej. Co wy o tym myślicie, Agnieszka?
No, nie jest zaskakujące, że to prezydent Nawrocki inicjuje tutaj taką jakby dyskusję, czy refleksję, czy pomysł, że coś trzeba zrobić z tą konstytucją, no bo widzimy napięcie, bo ta konstytucja tak jest skonstruowana, znaczy to wszyscy wiemy już od samego początku. Taki był moment konstytucyjny, moment historyczny, że podzielono władzę tak trochę niby na pół, trochę dostał rząd, trochę dostaje prezydent. Prezydent ma bardzo silny mandat, bo jest wybierany w wyborach powszechnych. Ale to napięcie pomiędzy dwoma pałacami, ono jest wpisane w tę konstytucję i widzimy, że ono cały czas jest. No i prezydent Nawrocki...
No i celowo też... wpisane też dlatego, żeby się nawzajem kontrolowali i tak. Ograniczali, prawda? I taka jest idea demokracji w ogóle.
Tak. I tak w teorii tak to powinno wyglądać. Widzimy, jak to wygląda w praktyce. W praktyce może to wyglądać też jak paraliż. To znaczy, bo jedna rzecz to jest kontrola, która by mogła wyglądać tak, że jedna strona mówi drugiej, może tu jest za daleko, może to inaczej, może tutaj porozmawiajmy, zmieńmy, ale praktyka wygląda tak, że jedna strona mówi nie, w ogóle nie będziemy gadać, nie ma mojej zgody, weto, dziękuję bardzo.
Bo to jest Kargul i Pawlak, ta kultura zwyciężyła.
Ale jak się skończył Kargul i Pawlak? No w końcu ten płot połamali i tam... No
chyba ślubem.
No więc tutaj właśnie kolejne pokolenie. Tutaj właśnie wraca dyskusja, którą miałeś z Maśkiem Koniecznym. To znaczy, że może jest tak, że potrzebne jest jakieś nowe pokolenie, które może te spory Kargula z Pawlakiem jakoś zażegnać i potrzebny jest też taki moment na to. I teraz pytanie, bo Karol Nawrocki chce wykorzystać taki moment, którym to momentem jest ten jakoś początek jego prezydentury, i to, że rzeczywiście pokazuje, że właściwie chce być silnym prezydentem, chce tworzyć taki silny ośrodek prezydencki i do tego chciałby, żeby ta konstytucja rzeczywiście taką siłę prezydenta w jakiś sposób pokazywała.
Czy to no się,
tylko,
się
że tutaj nie ma, tylko, że tutaj nie ma tej refleksji takiej, znaczy takiego pomysłu na to, żeby o tym jakoś rozmawiać wspólnie, bo to jest potrzebne. Znaczy inaczej to będzie po prostu próba zmiany konstytucji, która nie ma większości.
Każdy z nas przy tym stole mógłby napisać swoją konstytucję, prawda, i miałaby takie szanse, jak przygotowana przez Radę Prezydencką mniej więcej. Daria?
No ja mam wrażenie, że to w ogóle nie chodzi o to, żeby rozmawiać, czy mieć jakąkolwiek konstytucyjną refleksję, tylko o to, żeby budować swoją siłę na prawicy, żeby pokazać Prawu i Sprawiedliwości, że już nie jest hegemonem i że teraz ośrodek prezydencki tu będzie konsolidował całą prawicę wokół siebie. No bo tej większości konstytucyjnej nie ma. No to, czy ona będzie w kolejnym parlamencie, to też mam pewną wątpliwość. Natomiast czy ta dyskusja jest potrzebna, to jest w ogóle inna rozmowa i wydaje mi się, że sensowne rozwiązanie byłoby takie, w którym faktycznie, no tak samo jak mówi poseł Konieczny, uczestniczyłoby wiele stron tego sporu, a nie jedna strona, która zaprasza do tej Rady Konstytucyjnej.
A druga strona mówi, musimy zrobić swoją jakąś Radę Konstytucyjną.
No tak, no nie mówiąc już o tym, że te koncepcje są całkowicie różne, tak? No i to rozjeżdża się już na samym wstępie.
No ale wiesz co, wtedy ja mam wrażenie, Kostek, my jesteśmy wystarczająco starzy, żeby pamiętać, że wtedy też te koncepcje, o czym mówił Kalisz też, były bardzo rozbieżne. Osiem projektów konstytucji stanowiło pod punkt wyjścia pracy Komisji Konstytucyjnej i się udało. A były naprawdę od czapy kompletnie, łącznie z, pamiętam, taki projekt Solidarności, który w ogóle był właściwie monarchią elektoralną, coś takiego.
No i to miało w ogóle dość ciekawe korzenie, bo kiedy był negocjowany kompromis przy okrągłym stole, to kiedy padł ten pomysł, żeby powstała funkcja prezydenta, no to czekaliśmy na to, jak aż Jaruzelski przyśle to, jak sobie wyobraża tą funkcję prezydenta. No i ten papier przyszedł w środku nocy i tam właśnie prezydent mógł wszystko. I Zbyszek
tak jak teraz.
Dużo bardziej. I Zbyszek Bujak mówi...
Tak, teraz proponuję Nawrocki.
Zbyszek Bujak mówi, no to po prostu niech konstytucja mówi, że prezydent jest królem duchem przewidzianym przez Słowackiego. Nie zwracajmy sobie głowy, tak?
Ale no. Zobaczcie, jaki był poziom dyskusji. Jeszcze ktoś wiedział, że Słowacki napisał króla ducha.
I wiedział to robotnik z Ursusa.
Tak.
No nie, ale to na tym polega problem. Znaczy problem obecnej konstytucji nie polega na tym, że są blokujące się potencjalnie nawzajem ośrodki władzy, bo tego rodzaju blokadę widzimy we Francji podczas koabitacji, w Stanach Zjednoczonych zdarza się, że rząd jest wyłączony, bo prezydent i kongres nie mogą się dogadać. Konstytucje mają sens wtedy, kiedy istnieje jakaś ponadpolityczna podstawa, do której się można odwołać, tak? I w założeniu, że taka ponadpolityczna podstawa będzie, była pisana nasza konstytucja, że owszem, będą tarcia, będą blokady, ale będzie nadrzędny interes. Dzisiaj naprawdę nie widać nadrzędnego interesu, do którego obie główne siły polityczne mogłyby się uczciwie odwołać.
I za to Kostkowi dziękuję. To znaczy, że zmierzamy...
Ja już wychodzę, tak?
Nie, jeszcze nie czuł się uwolniony. Czy z tego wynika, że zmierzamy ku dyktaturze w naturalny, procesowy sposób? Bo już nie jesteśmy w stanie się dogadać i ktoś musi...
Słuchaj, no demokracja jest systemem absolutnie nienaturalnym, tak? Demokracja zakłada, że uczestnicy życia politycznego się nawzajem samoograniczają.
Szanują i przestrzegają tak zasad.
Jest. To jest nienaturalne. Dużo bardziej naturalne jest to, co prezentuje prezydent Nawrocki. No. Samym sposobem, jak mu chodzi na scenę. Tak? Czyli polityka jako naparzanka, w której wygrywa najsilniejszy. To, że demokracja mimo swojej nienaturalności
bywa
i potrafi trwać, jest dowodem na to, że to jest możliwe. Natomiast nie jest dowodem na to, że jest to gwarantowane. I stąd też Daria ma rację, że tutaj w tej dyskusji nie tyle chodzi o to, by wyprodukować nową, lepszą konstytucję, ile żeby zagarnąć pewne pole dyskusji politycznej, nie dopuszczając do niej krytyków nawet z własnego obozu. To się bardzo źle wróży dla konstytucyjnej w ogóle.
Zmierzamy do zamknięcia tego wątku, ale jedną rzecz chciałem jeszcze dużo.
To nie jest dobre słowo, Jacku.
Dobra, na razie zamykamy tylko
Nie, zostać jakieś inne. Kończymy ten wątek, odkładamy, nie zamykamy. Czyli w tym kontekście bardzo źle.
Konstanty, na pewno masz rację, nie użyję żadnego terminu. Już ten tym razem powiem tylko, że refleksja konstytucyjna mi się wydaje potrzebna nie dlatego, że ta konstytucja jest zła. Większość Polaków uważa, zdecydowana większość, że jest dobra. Tylko dlatego, że epoka się zmieniła i elektoralne demokracje parlamentarne wszędzie są niesprawne, czego największym, najlepszym dowodem jest masa wilków populistycznych, które się na nie rzucają, żeby je pożreć, prawda? I teraz, jak to zrobić? To mi się wydaje, że to właśnie nie jest taka prosta sprawa, prezydencki, parlamentarny, coś, że to wymaga bardzo głębokiego namysłu. Znaczy, jak
Ale może to też nie jest też ten moment, bo ty też o tym wspomniałeś, że to nie jest przypadek, że ta nasza konstytucja powstawała też w specyficznym momencie. I to tak działa, znaczy to
czy no mówi, i 7 lat powstawała.
To o czym mówi, nie wiem, czy...
3 kadencje.
Maciek Konieczny, że potrzeba jakiegoś innego pokolenia i Ryszard Kalisz mówi, że wtedy my byliśmy takim pokoleniem jeszcze tych
40,
młodziaków, 40-latków, ale też to było pokolenie, które trafiło na ten moment. I to jest... I w jakimś sensie to, że raz na jakiś czas wraca takie pytanie o refleksję konstytucyjną, jakiś reset, zastanowić się, nie zastanowić, ale to, że to się nie dzieje, to może dlatego, że to nie jest ten moment, że to nie jest moment rewolucyjny i takiej wielkiej zmiany.
Teraz informacje, a po informacjach radykalna zmiana tematu.
Autopromocja.
Agroleśnictwo wpływa na bioróżnorodność, zatrzymuje wodę w ziemi, chroni przed wiatrem i użyźnia glebę. A skoro jest tak dobrze, to dlaczego wszystkie gospodarstwa nie działają w systemie rolno-drzewnym? O plusach i minusach miec, zalesień i nasadzeń opowiemy już w niedzielę po 10 w audycji Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, zapraszam.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
Kamper spakowany? Jedziemy?
Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
Znowu? Przecież już brałeś.
Ale działała za słabo i za krótko.
Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
No i jak twój kręgosłup?
Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
Uwielbiam rysowanie.
To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Działania gaśnicze w Puszczy Solskiej mimo sprzyjającej pogody nie kończą się, powiedział po posiedzeniu sztabu wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Są nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Są możliwości rozprzestrzeniania się pożaru, zwłaszcza gdy ustanie deszcz. Służby informują, że na terenach torfowych korzenie są powypalane, więc jest ryzyko kładzenia się drzew podczas działań. Lepiej stawiać na swój własny przemysł zbrojeniowy, mówił w poranku TOK FM poseł Maciej Konieczny z partii Razem. Polska podpisze dziś po południu umowę z Komisją Europejską i otrzyma miliardy euro z programu SAFE. Pieniądze mają być przeznaczone na obronność, a większość środków ma być wydana w Polsce, mówił Maciej Konieczny.
To jest jakiś krok w kierunku uniezależnienia nas od dostaw chociażby ze Stanów Zjednoczonych, które jak widzimy na przykładzie tego, co się
dzieje... Które zamierają.
Są niepewne. Jeżeli dzisiaj usłyszeliśmy, że co prawda zamówiliście broń w Stanach Zjednoczonych, ale niestety ona teraz nie przyjedzie, może kiedyś przyjedzie, bo Izrael ma pierwszeństwo, to widać, że te gwarancje nie są tak pewne, jak chcielibyśmy o nich myśleć.
W ramach programu SAFE Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach. Zaliczka ma dotrzeć do Polski jeszcze w maju. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii, Tomasza Lenca. Powodem jest jego wizyta w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Lenc był tam razem z synem, a do lekarza dostali się omijając kolejkę pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Wizyta nie dość, że odbyła się poza kolejką, to dokumentacja zawierała liczne nieprawidłowości. Senator winę zrzuca na dyrektora szpitala, który zdaniem Lenca kieruje się wobec niego niechęcią.
Jeżeli pan dyrektor nie wpisał tej dokumentacji do systemu, a powinien, to otrzymał w związku z tym karę, że zabieg odbył się poza procedurami. A dlaczego nie wpisał tej dokumentacji? To zajmie się tym prokuratura.
Senator twierdzi, że wszystko dokonało się zgodnie z umową między przychodnią a szpitalem, a jego syn z wysoką gorączką potrzebował pomocy. Tak sprawę komentuje rzeczniczka koalicji, posłanka Dorota Łoboda.
Nikt nie stoi ponad prawem i nikt nie może nadużywać swojej władzy w żaden sposób, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień i każde takie postępowanie powinno skutkować konsekwencjami.
Władze partii przeanalizują tę sprawę w przyszłym tygodniu. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, wieloletni wojewoda Opolski i prezydent Opola. Został nim po raz pierwszy prezydentem Opola w 2002 roku. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez trzy kadencje do 2014 roku. Nie ubiegał się o reelekcję, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Sporo chmur dzisiaj, miejscami może przelotnie popadać, na krańcach południowych możliwe również burze. Ochłodziło się, będzie od 8 stopni na północy, około 15 w większości kraju, do 20 na południowym wschodzie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 43,5 minuty po 8 wracamy do rozmowy komentatorów. Daria Szechabi, dziennik Gazeta Prawna, Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna i Konstanty Gabryt, wciąż współpracownik kultury liberalnej. Czy to jest dożywotni tytuł taki?
Nie, zaniepokoiło mnie to wciąż. Znaczy coś, jakieś pogłoski do ciebie dochodzą?
No ja spodziewałbym się jakiejś dynamiki kadrowej, awansów, wyniesienia.
Wyniesienia w sensie,
a tu
że
pracownik. A nie wyniesienie z lokalu. Tak źle jeszcze, Kostek jest w bardzo tak dobrej formie. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Ale tym bardziej się cieszę, że jesteś w takiej dobrej formie, bo jesteś znawcą spraw tureckich i bliskowschodnich, w odróżnieniu ode mnie. A mam wrażenie, że coś się stało ważnego dzisiejszego poranka. Ukazał się w Rzeczpospolitej tekst, ogłoszenie płatne, podpisane przez 26 przewodniczących rad biznesu, Turcja, różne kraje Unii Europejskiej. Długi tekst, sporowaty w nim, jedno kluczowe zdanie, które mnie zelektryzowało. Biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową, stało się pilnym przełamanie obecnego cyklu stagnacji w procesie akcesyjnym Turcji do Unii Europejskiej. To jest list do premiera Donalda Tuska. Teraz, gdyby Turcja miała wchodzić do Unii Europejskiej, to by było wielkie historyczne zdarzenie, także z punktu widzenia zdolności obronnych Unii Europejskiej. Ostatnio ten artykuł 27, tak, został przypomniany przez pana premiera. Czy to jest początek jakiejś nowej, wielkiej historii w Unii Europejskiej, czy tylko wołanie Turków na puszczy?
No, to jest przypomnienie fundamentalnego dylematu. Z jednej strony jest ogromnie w europejskim interesie, żeby Turcja weszła do Unii, nie tylko ze względów obronnych, czy szerzej geostrategicznych, ale także ze względów ekonomicznych. To jest ogromna gospodarka i no, niezwykle się rozwijająca.
No ale z dużymi problemami inflacyjnymi i tak dalej. I tak dalej.
Dobra, jak popatrzymy sobie po Unii, to jednak do bułgarskich problemów Turcji daleko. Co więcej, Erdoğan sobie z tym poradził dość dobrze.
Gorzej z demokracją i prawami
otóż
człowieka.
To. Ale ja o tym liście nie wiedziałem. Na to jest jakiś tydzień temu Ekrem İmamoğlu, burmistrz Stambułu, który siedzi ze sfingowanych oskarżeń o korupcję, napisał z więzienia list do Unii Europejskiej, żeby nie skreślała Turcji. Że owszem, Turcja teraz taka, jaka jest, oczywiście do Unii wejść nie może, natomiast, że w ogóle powinna i że turecka demokracja wiąże swoje nadzieje z Unią. Bardzo podobna argumentacja do tej, której myśmy używali na początku lat 90.
Czyli dobrze, czyli twoim zdaniem Polska powinna poprzeć te aspiracje tureckie.
Aspiracje to myśmy poparli. No i tak, nic z niego nie wycofali.
Za poprzednich rządów Tuska, prawda, Erdoğana w Warszawie, Huczna. I...
No, to z kolei pokazuje bardzo ładnie dylemat, w którym stoimy. Bo kiedy Erdoğan był w Warszawie, to turecka bezpieka tłukła antyerdoganowskich demonstrantów, a polska policja patrzyła w drugą stronę. Więc to nie jest coś, czego byśmy chcieli. Fundamentalna kwestia jest gdzie indziej. To Sarkozy, który był jednym z czołowych przeciwników Turcji w Unii, kiedyś powiedział, to bardzo cytowane stwierdzenie, no czy my naprawdę chcemy, żeby Unia miała wspólne granice z Iranem, Irakiem, Syrią? No jakby się można było tak decydować na to, jaki atlas wolimy, no to pewnie wolelibyśmy mieć innych sąsiadów, ale pytanie...
Ani listan na wschodzie, ani listan na zachodzie.
Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, czy chcemy, żeby Unia graniczyła z Iranem, Irakiem i Syrią na wschodniej granicy Turcji, czy na zachodniej granicy Turcji? Innymi słowy, czy Turcja ma być mostem między Unią a bardziej niestabilnym Bliskim Wschodem, buforem, pomocnikiem, kierownikiem, czy też skreślamy Turcję, a tym samym nieuchronnie decydujemy się na to, że Turcja staje się częścią tego Bliskiego Wschodu, przed którym niby w drugim, pierwszym scenariuszu miałaby nas bronić.
Bo jest za dużym słoniem, żeby być buforem.
Otóż to. I to jest to drugie pytanie, trzecie już w tej chwili pytanie. Unia nie przewiduje 80-milionowych krajów. No. W obecnej architekturze politycznej Unii, gdyby Turcja...
Niemcy, no to są tak...
Anglia wyszła. Niemcy to jest jednak trochę mniejsza skala, ale Niemcy są budowniczym Europy od początku. Tak. Jeżeli by Turcja dzisiaj miała wejść do Unii, no to Turcja staje się współrządzącym Unii, tak jakbyśmy dawali Turcji Unię na srebrnej tacy. Na to się nikt nie zgodzi, ale to nie jest wina Turcji. To jest wina tej architektury politycznej, jaką ma dzisiaj Unia Europejska.
No też ja myślę, ten problem jednak kultury politycznej tureckiej, która jest bardzo niezachodnioeuropejska. Tak,
no jest całkowicie inna niż kultura polityczna Bułgarii, Rumunii, Polski. Tak, to jest zupełnie inne.
Znaczy, tu narysowałeś kontynuum.
No nie, bo jest kontynuum, na litość boską. Turcja jest w Europie od pół tysiąclecia.
Daria?
No, wydaje mi się, że się trzeba zastanowić, dlaczego teraz ten list powstał i dlaczego...
No to oni piszą, biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową, czyli trzęsienie
czyli
ziemi.
Czyli jaką? Globalne trzęsienie ziemi.
Ciekawe byłoby też, bo ja tego nie wiem, na przykład, że to jest, rozumiem, w polskich mediach list, który się ukazał do premiera Donalda Tuska, czy analogiczne listy poszły po całej Unii Europejskiej.
Tego właśnie nie wiemy i nie ma komentarza.
Bo, czy czemu nagle do Donalda Tuska...
No nie, zakładam, że to chyba poszło szerzej, musiało pójść szerzej.
Jeżeli to jest jakaś większa akcja, no to wtedy to by może rzeczywiście wymagało, albo może być jakieś takie duże oczekiwanie, że będzie jakaś odpowiedź. Bo obawiam się, że jeden list w jednej gazecie do Donalda Tuska no, może tutaj nie zmienić sytuacji takiej pomiędzy Turcją a Unią Europejską.
No tak, ale wiecie, jest problem zewnętrzny i wewnętrzny z perspektywy tureckiej. I ten wewnętrzny, no to są nadchodzące wybory w Turcji. Były burmistrz Stambułu, który siedzi w więzieniu od...
Najważniejszy kontrkandydat, tak?
Tak, który został zamknięty wystarczająco wcześnie, żeby tam, nie daj Boże, nie nabruździł. Więc jest ten problem wewnętrzny. No widzieliśmy w zeszłym roku te gigantyczne demonstracje. Tam jest w Turkach taka potrzeba, wielka potrzeba zmiany. No i teraz, jeżeli by się udało chociaż wrócić do tego tematu, nie mówię, że ruszyć z powrotem ten proces akcesyjny, ale chociaż do niego wrócić, no to jest to jakiś sygnał, dla tych też demonstrujących, że no może nie jest jeszcze tak tragicznie. No może,
no i też
może da się trochę...
jakieś narzędzie presji, prawda? Możemy tak mówić, jest. Kontynuujemy rozmowy, ale musicie mieć trochę mniej tych więźniów politycznych. No przynajmniej do Białorusi, żebyście się zbliżyli liczbowo.
No tak, no to działa w dwie strony. No a z drugiej strony mamy te hasła Izraela rzucane, izraelskiego rządu, rzucane w stronę Turcji i no takie pokazywanie palcem, że to teraz wróg jest tam. Więc z ich perspektywy tak, no jest to taka sytuacja, w której w ogóle powrót do tej dyskusji jest niezwykle istotny.
Czy to była ruina dla stosunków polsko-izraelskich, gdybyśmy poparli takie aspiracje Turcji dziś?
Nie sądzę, ale dla stosunków polsko-cypryjskich myślę, że tak. No pamiętajmy, że Turcja okupuje północ Cypru. I nic nie wskazuje na to, że to się coś zmieni. Można powiedzieć, że Turcja już w ogóle jest w Unii, no bo siedzi na kawałku unijnego terytorium.
Tak, jedną nogą jest.
No jest.
Okupuje kawałek Unii. No, więc to jest jedyny kraj, który okupuje Unię.
Bo ta rozmowa o Turcji i Unii Europejskiej, to ona w jakimś sensie automatycznie uruchamia trochę rozmowę o tym, jaka jest Unia Europejska, jak ona wygląda, bo to jest, tutaj przed chwilą wspomniałeś Anglię, no wiemy, Wielka Brytania zdecydowała się jednak wyjść z tej Unii Europejskiej, a teraz jak sobie robią sondaże, to myślą, że może to nie był najlepszy pomysł. To jest dyskusja, która w jakimś sensie się toczy w kontekście Ukrainy i tego pytania właśnie. Ukraina ja również bardzo Ukrainy. Duży kraj.
Mhm. No już nie tak wielki. Ale, w sensie ludnościowym.
Ale Ukraina wygra tę wojnę i się naprawdę odbuduje silna, więc czego jej bardzo życzę. Więc to jest też, więc to, te pytania o właśnie, czy rozszerzanie Unii, to są też pytania o to jaka Unia, bo za każdym razem, każda zmiana struktury, każde rozszerzanie czy zmniejszanie Unii Europejskiej sprawia, że ona jest w jakimś sensie inna, a z drugiej strony to jest też ta dyskusja, którą dzisiaj Unia wewnątrz musi to w kontekście właśnie NATO i trochę nie za bardzo możliwości polegania na Donaldzie Trumpie, że Unia musi być też również silniejsza wewnętrznie, jakaś bardziej sprawna w kontekście własnego bezpieczeństwa. Więc to, to nie jest tylko o Turcji, to jest w ogóle o, o całej Unii Europejskiej. No.
Bo jeżeli Unia nie jest w stanie zdecydować, czy chce przyjąć Macedonię, 2 miliony mieszkańców, tak?
W porywach, tak.
No to silenie się na to, żeby decydować w sprawie Turcji, jest groteskowe.
To jest zupełnie inna decyzja, bo tu nie chodzi o skalę, prawda? O te 2 miliony czy 4, tylko tu to chodzi w ogóle o to, Niemcy, prawda? Przyjęcie kraju o kompletnie innej tożsamości.
Innej niż?
Innej niż niemiecka, francuska, polska. No, tak? Pierwsze
ale, dobra, niemiecka państwo, jest inna niż francuska. Ale francuska nie, jeśli chodzi o to, że Turcja jest muzułmańska, jeżeli chodzi o to, że Turcja jest muzułmańska, mamy miliony Europejczyków muzułmanów we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, w Polsce. Więc to jest groteskowy argument.
Ale to znowu jest pytanie o Unię. Czy Unia, czy rzeczywiście myślicie, że Unia myśli o sobie, że jesteśmy takim zróżnicowanym kulturowo tworem? Raczej nie myśli.
Nie wiem, czym Unia w ogóle myśli o sobie. No
nie, to jednak by była taka odbudowa tej starożytnej wizji, prawda, potem powtarzanej wielokrotnie, karolińskiej Europy i tak dalej, no to Turcja tam się nie mieści.
Ale Polska się tam nie mieści. Pytanie, czy Niemcy się tam mieszczą? No.
Niemcy w większości, tak, w dużej
części. To kawałek Niemiec, tak? Dobra. Nie, no to ale groteska.
No, ale jednak narracyjnie bardzo silna.
No, zgoda, ale nie o tym jest spór chyba, że mówisz o argumentach, żeby dalej nie podejmować decyzji. Tak. To jest bardzo mocne.
To są silne argumenty.
Tak. Żeby nie irytować wyborców. Ale merytorycznie, jeżeli ta Unia ma się pozbierać, no to pomijając, znaczy inaczej, biorąc w nawias fakt, że teraz Turcja oczywiście, póki politycznie wygląda tak, jak wygląda i póki okupuje kawałek Unii, to rzeczywiście nie ma o czym rozmawiać. Ale merytorycznie Unia Europejska z Turcją, czy to pełnym członkiem, czy członkiem stowarzyszonym, ale z realnymi prerogatywami, jest zupełnie innym graczem geopolitycznym. Unia by wolała nie być graczem geopolitycznym, ale tego luksusu już nie mamy. Więc
czy myślisz, że te argumenty, które przeważyły za zamrożeniem, czyli deficyty praw człowieka, różnica kulturowa i tak dalej, skala, że one dziś są mniej ważne niż rywalizacja geopolityczna z tymi olbrzymami typu Chiny, Ameryka i tak dalej.
One są decydujące, jeśli chodzi o możliwość przyjęcia Turcji takiej, jaka ona w tej chwili jest, i w ogóle nie odpowiadają na pytanie, czy z taką Turcją, którą można byłoby przyjąć, Europa nadal chce iść do łóżka. I to jest to pytanie.
No moim zdaniem nie chce.
No ja się boję, że masz rację. Co jest...
Erdogan jest wygodny w tym sensie, tak, dla Unii Europejskiej. Tak.
Ale jeżeli tak jest...
Czyli nie jesteśmy w stanie przyjąć Turcji. To
jest, jeżeli tak rzeczywiście jest, to jest bardzo zła wiadomość dla Turcji i dla Europy. No.
To pewnie też nie jest przypadek, że list piszą biznesmeni, znaczy, że tu jest taka, że to jest trochę z innej strony, znaczy nie demokracja, nie prawa człowieka, nie kultura, nie inne całe, tylko porozmawiajmy o tym handlu i rynku. Kiedyś porozmawiamy.
Słuchajcie, mam nadzieję, że to się będzie toczyło, bo ja jednak myślę, że Unia, która była zdolna przyjąć Turcję, skłaniając ją do przyjęcia elementarnych standardów, choćby nawet na takim poziomie jak dzisiaj w Polsce, żeby już nie zawyżać oczekiwań.
To my nie mamy jednak tysięcy więźniów politycznych.
Jednak byłoby lepsze miejsce na świecie. Bardzo wam dziękuję. Daria Al-Szehabi, Dziennik Gazeta Prawna, Agnieszka Wisiewska, krytyka polityczna, i Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej, byli z nami. Dziękuję. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Bardzo dziękuję. Realizowała fantastycznie Liwia Prądzyńska. O 9:00 informacje TOK FM, po nich program Owczarek, na który za chwilę zaprosi państwa sam Cezary Łasiczka. Życzymy dobrego piątku. Jacek Żakowski, do usłyszenia za tydzień.
Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Boimy się, że sztuczna inteligencja odbierze nam pracę. Tę sytuację wykorzystały owce i powoli zabierają pracę ludziom. Na przykład w Katowicach. Samorząd Katowic wynajął owce do tego, żeby zajmowały się pewnymi zadaniami. Jakimi zadaniami i czy jest się czego bać? O tym porozmawiamy po informacjach TOK FM.
Reklama.
Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju,